Drodzy Państwo, w aktualnościach dnia jest z nami pan minister Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości. Witamy serdecznie, panie ministrze.
Szczęść Boże Ojcze, szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja.
W piątek jeden z portali internetowych poinformował, że brytyjski sąd zdecydował o tym, że syn Polki, która mieszka w Anglii, może trafić do adopcji i nie byłoby w tym nic dziwnego czy bulwersującego, gdyby nie fakt, że chodzi tutaj o adopcję przez parę homoseksualistów. Pan minister zapowiedział interwencję w tej sprawie, bo wiemy, że sama zainteresowana, sama Polka też no nie chce, żeby, jeżeli już dziecko ma trafić do adopcji, nie chce oddać tego dziecka w ręce pary jednopłciowej.
Rzeczywiście te informacje dotarły do mnie, jak również wiele osób napisało w portalach społecznościowych taką prośbę, żeby Ministerstwo Sprawiedliwości zajęło się również tą sprawą. Aczkolwiek kwestie dotyczące spraw adopcyjnych są poza nami, poza naszą właściwością, to jednak no, ze względu na to, że jestem traktowany jako minister od dzieci, oczywiście zainteresowałem się tą sprawą natychmiast i obiecałem to opinii publicznej, że zbadamy. I w związku z tą moją deklaracją już od rana prowadzimy intensywne działania. Już od rana moi pracownicy w Departamencie Rodziny i Spraw Nieletnich pracują nad tą sprawą. Kontaktowaliśmy się bezpośrednio i z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, jak również z konsulatem w Manchesterze, więc z całą pewnością nie polega na prawdzie to, że konsul nie działał, nie pomagał i nie był zainteresowany tym, co się dzieje w czasie spraw sądowych, dlatego że według mojej wiedzy uczestniczył w sprawach sądowych. Rzeczywiście w tle pojawia się kwestia jednego z dzieci naszego obywatela z krwi, ponieważ matka jest Polką, więc u nas obywatelstwo jest z krwi. To oznacza, że tutaj polskie służby dyplomatyczne jak najbardziej są uprawnione i zobowiązane do działania. I takie działanie było podjęte. Natomiast nie ma takiej informacji, jakoby dziecko miało trafić przynajmniej na ten moment, a rozmawiamy no, po godzinie 13, więc na ten moment mogę powiedzieć, że nie mam takiej informacji, jakoby dziecko miało trafić do związku jednopłciowego osób tej samej płci. Natomiast mam informacje wstępne, że rzeczywiście było postępowanie i ta wstępna decyzja o adopcji przez sąd angielski została podjęta. Natomiast to się odbywa dwuetapowo. Ten drugi etap to jest etap o umieszczeniu już konkretnej rodziny adopcyjnej dziecka, więc tej informacji na ten moment nie posiadam, nie dysponujemy tymi informacjami. Mamy bardzo utrudnione działanie, dlatego że w sensie takim prawnym jurysdykcję tutaj ma wyłącznie sąd brytyjski. My tutaj jako Polacy nie mamy jurysdykcji akurat w tej sprawie i trochę musimy prosić też o informacje brytyjskie służby. Według mojej wiedzy konsul zwrócił się do służb socjalnych z prośbą o szczegółowe informacje w tej sprawie, czy to w ogóle polega na prawdzie. No i jesteśmy w stałym kontakcie, mogę powiedzieć, tutaj z naszymi dyplomatami. Myślę, że będziemy wiedzieli w ciągu następnych godzin coś więcej na temat tej sprawy.
No właśnie, panie ministrze, ponieważ prawo w Wielkiej Brytanii pozwala na adopcję dzieci przez pary homoseksualne, przez pary jednopłciowe, nasze prawo nie zezwala. Polka mieszka tam, dziecko jest z krwi, tak jak pan minister powiedział, Polakiem, obywatelem polskim. I pytanie, na ile możemy pomóc, czy tylko nacisk, czy tylko ewentualne rozmowy, prośba o dobrą wolę, bo przecież sąd może orzec, no, kierunek, jeżeli on jest nieodwołalny, a kierunek adopcji w ręce pary, no, heteroseksualnej, tak byśmy powiedzieli, normalnej rodziny, normalnego małżeństwa.
Rzeczywiście, tak jak ojciec powiedział, prawo brytyjskie różni się od prawa polskiego w Polsce. Jest jednoznacznie zdefiniowane małżeństwo, jest to kobieta i mężczyzna no, w wielu krajach, może w wielu to nie, ale przynajmniej w kilkunastu krajach na świecie. W tej chwili adopcja jest możliwa przez osoby tej samej płci. Inaczej jest zdefiniowane małżeństwo, zresztą problem, który dzisiaj będzie rozstrzygany przez Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów, kwestia tak zwanej transkrypcji dokumentów, czyli chodzi tutaj o kwestię dotyczącą wpisania do aktu urodzenia dwojga rodziców, dwóch kobiet. czy w Polsce można dokonać takiej transkrypcji, czyli wpisania, przepisania jakby tego w polskich dokumentach. No w Polsce nie jest to możliwe. Tak samo nie jest możliwa adopcja przez osoby tej samej płci. My mamy te sprawy jednoznacznie uregulowane, aczkolwiek proszę zwrócić uwagę, że ta dyskusja, która jest prowadzona przez środowiska lewicowe w ostatnich kilku miesiącach, jak również Koalicji Obywatelskiej, bardzo mocno podkreślają to, że powinno się zmienić polski porządek prawny w taki sposób, żeby jednak adopcje przez osoby tej samej płci były możliwe. W Anglii jest inna sytuacja, my mamy troszkę związane ręce, bo to, co zasygnalizowałem, jurysdykcja wyłącznie brytyjska, a więc mamy bardzo ograniczone pole działania, a jednocześnie prawo, tak jak ojciec zwrócił uwagę, które jest zupełnie inne niż w Polsce. Nie oznacza to natomiast, że nie możemy pytać jakby tutaj o los naszego obywatela. Mamy prawo, wręcz jesteśmy zobowiązani do tego i dlatego ta decyzja z mojej strony została podjęta, żeby jednak wspólnie z resortem spraw zagranicznych i z polskim konsulatem bezpośrednio zainteresować się tą sprawą bliżej, bo jeszcze raz zaznaczam to, szanowny ojcze, szanowni państwo, że nie wszystkie informacje muszą polegać na prawdzie. Ja mam też nieco więcej danych, ale to są dane poufne, którymi ja nie mogę oczywiście się dzielić publicznie. Natomiast mogę obiecać, że z mojej strony będzie uczynione wszystko w tym kierunku, żeby jednak to dziecko trafiło do pary heteroseksualnej. Jeżeli już musi być ta adopcja, to jednak, żeby to była kobieta i mężczyzna. Z poszanowaniem oczywiście dla prawa innego państwa i z tymi uwarunkowaniami, o których mówiłem, czyli bardzo ograniczonym naszym polem działania.
Dobrze, będziemy wracać już oficjalnie. Sprawa, jak słyszymy, jest w toku załatwienia, sprawa jest rozwojowa. Też, panie ministrze, trochę wracając na nasze krajowe podwórko od kilku dni, ponownie protesty przeciwko, no właśnie, przeciwko czemu, przeciwko komu, przeciwko państwu, przeciwko rządzącym, a w obronie sądów, w obronie sędziów widzimy, że scenariusz zaczyna się powtarzać, a takim punktem zapalnym wydaje się według protestujących jest sprawa pana sędziego Juszczyszyna.
Chodzi o cofnięcie delegacji przez ministra sprawiedliwości z Sądu Okręgowego dla sędziego, który zdecydował się, żeby podważyć status w istocie innego sędziego. Jest to rzecz bardzo niebezpieczna. To nie jest tak, szanowni państwo, jak niektóre media przedstawiają całą sytuację, że to jest próba ataku na niezależność sądu, niezawisłość sędziego. To, co zrobił sędzia w Olsztynie, jest sprawą niezwykle delikatną i niezwykle niebezpieczną jednocześnie. Dlatego, że w Polsce, jeżeli jest cały proces wyboru sędziego, nominacji sędziowskiej, od samego początku, od osoby, która musi spełniać określone warunki, żeby być sędzią, aż poprzez Krajową Radę Sądownictwa, aż do aktu, który wydaje sam prezydent, jest bardzo jednoznaczna. Ten akt prezydencki, jako ostatni akt w tym momencie, akt powołania osoby na sędziego, jest aktem sanującym, czyli aktem uzdrawiającym wszelką, jakąkolwiek nieprawidłowość, która była w całym toku postępowania. Gdyby ona w ogóle była, akurat w tej sprawie, w której wypowiada się sędzia Olsztyna, nie było żadnego uchybienia. On po prostu ma wątpliwości, czy zgodnie z prawem zostały wskazane osoby jako sędziowie Krajowej Rady Sądownictwa. Zatem ten organ, który gdzieś działa w całej procedurze po drodze, opiniuje, składa wniosek do pana prezydenta, że on po prostu działa w sposób nielegalny. I tutaj była ta wątpliwość pana sędziego. Ale przecież był akt prezydencki, ostateczny. On właśnie sanuje wszelkie wątpliwości, jeżeli ktokolwiek ma jakieś wątpliwości. Bo gdyby tego nie było, to doszłoby do chaosu. A na czym on by polegał? A na tym, że każdy sędzia w Polsce mógłby podważyć status innego sędziego. Każdy uczestnik postępowania, każda strona, każdy człowiek praktycznie mógłby mieć wątpliwości i mówić, no na przykład ktoś nie jest sędzią, bo uważa, że nie jest sędzią i w związku z tym składać stosowne wnioski. No, przyzna ojciec i szanowni państwo, że to mogłoby prowadzić do anarchii. To jest po prostu niedopuszczalna sytuacja. My zwróciliśmy na to uwagę, że sędzia nie powinien tego robić. I to było potwierdzone już w różnych orzeczeniach, między innymi Trybunał Konstytucyjny w przeszłości, kilka lat temu odnosił się do tej sprawy i jednoznacznie stał na stanowisku, że nie wolno podważać tego aktu prezydenckiego. Powiem nawet więcej, nawet w tym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest jeden punkt, gdzie Trybunał Sprawiedliwości, sędziowie jednoznacznie wskazali, że nie odnoszą się w ogóle do tego aktu powołania ze strony prezydenta, no bo wówczas musieliby ingerować w polski system organizacji wymiaru sprawiedliwości, a tego nie wolno robić i tego nie zrobiono. Więc to, co się stało wczoraj w różnych miastach Polski, to jest w moim przekonaniu próba zablokowania po prostu reformy wymiaru sprawiedliwości. Bardzo ubolewam nad tym, że przyczynkiem do tego stało się to, co zrobił sędzia w Olsztynie, bo na studiach się uczy, że takich rzeczy po prostu robić nie wolno. No ale mówię, takie hasło, może dla niektórych wyświechtane, dla innych nie, ale ono jest prawdziwe i od lat funkcjonuje w pewnej przestrzeni medialnej, ulica i zagranica. Coś jest z tym.
Panie ministrze, i na koniec też pytanie, bo te same twarze pojawiają się na tych protestach i nie brak na tych protestach od przedstawicieli sądów, więc pytanie o tę apolityczność sędziów, czy tych, którzy zajmują się rozstrzyganiem pewnych bardzo ważnych kwestii.
To jest bardzo delikatna sprawa i ona w Konstytucji została przesądzona jednoznacznie. Jest taki przepis, który mówi o tym, że sędzia ani nie może być członkiem partii politycznej, ani nie może być członkiem związku zawodowego, ani nie może prowadzić działalności publicznej, która nie da się pogodzić z niezależnością sądu lub niezawisłością sędziowską. Więc ci sędziowie, którzy machają konstytucją, mówią, krzyczą konstytucja, no powinni ją czytać również, bo tam jest właśnie ten przepis. A po co on jest? Po to, że jeżeli ktokolwiek trafi przed oblicze sędziego, jakiegokolwiek, to musi liczyć na to, że ten sędzia będzie zachowywał się tak jak symbol całego wymiaru sprawiedliwości. Tenika. Będzie miał zawiązane oczy, będzie miał w jednej ręce wagę, w drugiej będzie miał miecz i będzie sprawiedliwy. Sprawiedliwy bez względu na to, kto ma jakie poglądy polityczne, kto ma jaki status społeczny, czy jest bogaty, biedny, wierzący czy niewierzący. Po prostu musi działać zgodnie z literą prawa, w ramach przepisów i na podstawie przepisów. Więc to jest bardzo ważne, musi być bezstronny. I teraz jest pytanie, jeżeli ktoś kontestuje reformę wymiaru sprawiedliwości, wypowiada się na temat polityków, na temat władzy ustawodawczej, wykonawczej, sędzia potrafi nawet zrobić konferencję, bo ten sędzia w Olsztynie to zrobił, konferencję w sądzie i opowiadać, żeby się nie bali sędziowie polityków. Sędziowie się nie boją polityków, bo sędziowie są odrębną zupełnie władzą. Nie trzeba tego mówić, nie trzeba robić show medialnego, bo to właśnie pokazuje, że ten sędzia w konkretnych warunkach wcale nie musi być człowiekiem bezstronnym. To jest bardzo duże niebezpieczeństwo i ten przepis nie jest jakimś martwym, pustym przepisem. On jest bardzo ważny, właśnie pokazujący i nawiązujący do innego przepisu Konstytucji, że władza dzieli się na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Władza sądownicza nie może wchodzić w buty władzy wykonawczej ani władzy ustawodawczej. To jest coś, co jest niedopuszczalne, bo to wszystko prowadzi do anarchii, do chaosu. Ale my oczywiście na to nie pozwolimy.
Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę i pozdrawiam.
Bardzo dziękuję, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Naszym gościem był pan minister Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości.